radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Obraz Jezusa w Ewangelii Świętego Jana poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz.
Dla świętego Jana Jezus jest objawicielem. Prześledźmy to na kilku przykładach zaczerpniętych z jego Ewangelii.
Dlaczego święty Jan nazwał Jezusa Barankiem Bożym?
Tak go nazywamy w czasie każdej mszy świętej. To określenie pochodzi od świętego Jana Chrzciciela, który znajdował się nad Jordanem. Gdy zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dlaczego tak go nazwał? Należy przypomnieć, że czwarty ewangelista umie posługiwać się słowami o wielorakim znaczeniu. Najpierw trzeba zwrócić uwagę na to, że baranek uchodził zawsze za zwierzę pełne łagodności. W ten sposób Jan Chrzciciel chciał uświadomić jedną z głównych cech Jezusa, a mianowicie jego łagodność. Ale poprzednik Chrystusa nawiązał także do pewnych zwyczajów związanych z kultem religijnym Starego Testamentu. Baranki składano rano i wieczorem w świątyni jerozolimskiej. Składano je, gdyż wierzono, iż w ten sposób można przebłagać Boga, którego się obraziło. Jan Chrzciciel przypomina, że niepotrzebne są już dotychczasowe ofiary, gdyż Chrystus jest nową, doskonałą ofiarą. Dzięki niemu nastąpiło pojednanie ludzkości z Bogiem. Oprócz tego poprzednik Chrystusa, nazywając Jezusa barankiem, przypomina jeszcze ofiarę związaną ze świętem Paschy. Od 10 miesiąca Nizan każda rodzina izraelska wybierała baranka jednorocznego i bez jakichkolwiek braków fizycznych. Główne ceremonie odbywały się 14 Nizan po południu. Baranka oddawano ofiarnikom przy wejściu na dziedziniec kapłanów. Kapłan wylewał krew ofiary przed ołtarzem. Ten ryt nazywał się przygotowaniem Paschy. Wnętrzności i tłuszcz spalano, a ofiarodawca zabierał baranka na rytualny posiłek, który odbywał się w domu. Upieczone mięso spożywali wszyscy uczestnicy wieczerzy paschalnej. Byli przekonani, że ta ofiara łączy ich z Bogiem. Krew baranka ocaliła kiedyś przodków Izraela od śmierci. Każdego roku wspominano to wydarzenie, gdy celebrowano Paschę. Ale nie tylko wspominano. Uważano, że wtedy dokonuje się odkupienie każdego Izraelity. Jezus umierał na krzyżu wtedy, gdy w świątyni kapłani zabijali baranki paschalne. Nie przez przypadek autor czwartej Ewangelii wspomina, że Żydzi nie chcieli wejść do pretorium Piłata, gdyż o zachodzie słońca pragnęli spożyć wieczerzę paschalną. A w takim razie święty Jan zaznacza, że Jezus jest nowym barankiem paschalnym. Jego krew gładzi grzechy ludzi, a jego spożycie łączy ich z Bogiem. Dlatego święty Paweł napisze do Koryntian: Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Wreszcie Jan Chrzciciel, nazywając Jezusa barankiem, nawiązał do pieśni o cierpiącym słudze pańskim z księgi Izajasza. Prorok przedstawia cierpienia i uwielbienie wysłańca Bożego. Znosząc te cierpienia, sługa pański jest podobny, do spokojnego i milczącego baranka, który wobec strzygących go nie otworzył ust swoich. W ten sposób autor natchniony przedstawił łagodność Zbawiciela. Czy mogli to wszystko zrozumieć ludzie otaczający Jana Chrzciciela? Znali łagodność baranka, uczestniczyli w codziennej ofierze, gdy składano to właśnie zwierzę. Rozumieli znaczenie ofiary baranka, wiedzieli wreszcie, że Izajasz porównywał sługę pańskiego do baranka prowadzonego na rzeź, cichego, kiedy go strzygą, a który przyjmie na siebie ciężar grzechów i win ludzkich. Dzięki jego cierpieniu wszyscy będą zbawieni.
Jaki grzech gładzi Jezus?
Jest to nawiązanie do wypowiedzi Jana Chrzciciela, który zobaczył nadchodzącego Jezusa i stwierdził: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Gotowi jesteśmy upierać się, że chodzi o grzechy, a nie o jeden grzech. Dlaczego Jezus miałby gładzić tylko jeden grzech? A jednak w tekście świętego Jana jest mowa o grzechu w liczbie pojedynczej. O jaki więc grzech chodzi? Najpierw zwróćmy uwagę na janowy sposób opisywania wydarzeń. Kiedy ewangelista pragnie zwrócić uwagę na niezwykle ważną prawdę, stosuje podwójny środek. Albo Jezus rozpoczyna wypowiedź od podwójnego zaprawdę, zaprawdę, albo w opisie stosuje tak zwaną formułę albo schemat objawienia. Pierwszy wypadek zachodzi często w trzecim rozdziale Ewangelii świętego Jana. Jezus, podkreślając konieczność chrztu, stwierdza: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Drugim środkiem literackim podkreślającym wagę wydarzenia lub wypowiedzi jest tak zwana formuła albo schemat objawienia. Zbudowana jest w następujący sposób. Po pierwsze, jakiś wysłaniec Boga widzi kogoś. Po drugie, mówi o nim. Po trzecie, oświadczenie zaczyna słowem oto. Po czwarte, ukazuje, czy raczej objawia jakąś niezwykłą, nieznaną funkcję albo tytuł tej osoby. Słowo widzieć ma w tej formule czy schemacie znaczenie prorockie. Chodzi o widzenie dogłębne, przenikające to, co zewnętrzne, materialne, fizyczne. Ewangelista zastosował tę formułę objawienia w opisie spotkania Jana Chrzciciela z Jezusem. Wysłannikiem Boga jest poprzedni Chrystusa. W Jezusie widzi niezwykłego przybysza, jakich wielu przychodziło do Niego, ale oczekiwanego od wieków. Widzi to, czego nie dostrzegały oczy innych. Mówi o przybywającym, a wypowiedź rozpoczyna słowem oto. Określa jego funkcję czy misję. Będzie on tym, który zgładzi grzech świata. W takim razie, jeżeli ewangelista zastosował tutaj wspomnianą formułę objawienia, chodzi o jakąś niezwykle ważną prawdę. Jaki grzech gładzi Jezus? Dlaczego święty Jan pisze o jednym grzechu, gdy tymczasem na innym miejscu jego dzieła są wspomniane liczne grzechy? Po zmartwychwstaniu Jezus powiedział: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Chcąc zrozumieć, o jaki grzech chodzi, trzeba przypatrzeć się bliżej całej Ewangelii świętego Jana. Jej autor skoncentrowany jest na temacie wiary. rozwija go w podwójny sposób, negatywnie i pozytywnie. W Ewangelii występują ci, którzy nie wierzą w Jezusa. Jest to na przykład widoczne w związku z cudownym rozmnożeniem chleba nad jeziorem Tyberiackim oraz z przemówieniem Jezusa w Kafarnaum. Nie wierzyli w Niego nawet ci, którzy byli Mu najbliżsi. Jezus rozwinął szeroko temat niewiary w wystąpieniu w świątyni. Wielokrotnie pytał: jeżeli mówię prawdę, to dlaczego mi nie wierzycie? Temat niewiary powraca także w wystąpieniu Jezusa w uroczystość poświęcenia świątyni. Najważniejsze jest jednak pozytywne ujęcie. Widoczne jest szczególnie w pierwszym epilogu, w rozdziale 20, gdzie ewangelista podkreśla, że wiara prowadzi do życia, czyli zbawienia. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Ale ta myśl przewija się przez całą Ewangelię. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. W tej Ewangelii znajduje się wreszcie znamienne stwierdzenie Jezusa: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wciąż w Ewangelii świętego Jana pojawiają się ludzie, którzy uwierzyli Jezusowi. Samarytanka, Samarytanie, niewidomy od urodzenia, który wyznaje: wierzę, Panie. Marta wyznaje: ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Najważniejszy jest jednak uczeń umiłowany, który wciąż trwa przy Chrystusie. Obok Piotra szedł drogą krzyżową. Jednak Szymon załamał się w chwili próby. Nie spełniły się w nim słowa świętego Jana: ktokolwiek trwa w nim, nie grzeszy. Zabrakło mu wiary i dlatego odpadł od Chrystusa. Wytrwał natomiast umiłowany uczeń, który stanął pod krzyżem, a później to on, a nie Piotr, uwierzył natychmiast w zmartwychwstanie Jezusa. Ujrzał i uwierzył, chociaż ujrzał to samo, co Szymon. Gdy zjawił się Jezus nad jeziorem Tyberiackim, było tam 7 apostołów, a jednak tylko uczeń umiłowany bezbłędnie rozpoznał Mistrza. Tylko bowiem wiara, miłość daje człowiekowi zdolność rozpoznawania tego, czego zwykłe oczy nie mogą rozpoznać. Według świętego Jana Chrzciciela Jezus jako baranek gładzi grzech świata. Dla 4 ewangelisty grzechem fundamentalnym jest odrzucenie Boga, Jego światłości, czyli chodzi o niewiarę. Uwidoczniło się to w przypadku pierwszych ludzi, którzy nie zawierzyli Stwórcy i wybrali własną drogę, a ta sprowadziła na nich i na potomków nieszczęścia. Zapanowała nieprawość. Stara tradycja żydowska utrzymywała, że grzech będzie się szerzył tylko do czasu. Kiedyś lud stanie się święty, a wierność względem Boga będzie czymś powszechnym. Izraelici spodziewali się, że dzięki interwencji Boga naród zostanie oczyszczony od winy. Prorok Izajasz zapowiadał, że gdy przybędzie Bóg, nieprawość, czyli grzech, zostanie odpokutowana. Człowiek zawsze grzeszy, gdyż brak mu wiary w Boga albo jego wiara jest bardzo słaba. Dlatego święty Jan napisał w pierwszym liście: ktokolwiek trwa w Nim, to znaczy w Jezusie, nie grzeszy. Żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy. Tak nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Kiedy Jan Chrzciciel mówi o grzechu, który gładzi Baranek Boży, ma na myśli niewiarę. W dalszej części Ewangelii oraz w listach święty Jan pisze jednak o grzechach w liczbie mnogiej. Grzech niewiary jest bowiem u podstaw wszystkich grzechów.
Co to znaczy, że Jezus jest świątynią?
Izraelici marzyli o przemianie życia społeczno-politycznego, ale oczekiwali także zmiany w dziedzinie religijnej, a zwłaszcza w dziedzinie kultu. Spodziewano się, że w czasach mesjańskich zniknie sanktuarium jerozolimskie, a pojawi się nowa świątynia niebieska i duchowa. Na przykład prorok Ezechiel zapowiadał zbudowanie nowego i doskonałego sanktuarium. Po niewoli babilońskiej w Jerozolimie została wzniesiona nowa świątynia. Nie było to jednak ostateczne i doskonałe wypełnienie proroctw, gdyż sanktuarium było wprawdzie nowe, ale zostało wzniesione z podobnego materiału jak dawna budowla Salomona, a było nawet gorsze od pierwszego. Chrystus podjął prorocki temat nowej świątyni i odniósł go do siebie. Czwarty ewangelista, wyjaśniając wypowiedź Chrystusa o zburzeniu świątyni, dodaje: On zaś mówił o świątyni swego ciała. Jezus nie tylko zapoczątkował nową ekonomię zbawienia, ale wskazał, że jej centrum, czyli świątynia, to będzie Jego własne ciało. Chcąc zrozumieć tę wypowiedź, trzeba przypomnieć sobie wydarzenie, które rozegrało się na terenie świątyni po wyrzuceniu stamtąd kupców i bankierów. Wtedy Jezus powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. A ewangelista dodaje: On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie Jego uczniowie, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Nazwał więc siebie nową świątynią. Zarówno w tym wypadku, jak i w rozmowie z Samarytanką, odwołał się do Starego Testamentu i do oczekiwań żydowskich. Prorok Ezechiel, podobnie jak Joel oraz Zachariasz, zapowiedział, że ze świątyni czasów ostatecznych wypłynie źródło wody żywej, która stanie się rzeką. Z tej cudownej wody wytryśnie życie. Jezus nawiązał do tych proroctw, zapowiadając, że strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Identyfikuje się w tym wypadku, identyfikuje swoją osobę z nową świątynią, zapowiedzianą przez proroków, zwłaszcza przez proroka Ezechiela. Zaznacza, że będzie źródłem życia duchowego.
Kim są prawdziwi czciciele Ojca?
Do Samarytanki Jezus powiedział: nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Jeżeli chcemy dobrze zrozumieć wypowiedź o prawdziwych czcicielach, musimy przypomnieć sobie okoliczności, w jakich została ona wygłoszona. Jezus powracał z Jerozolimy do Galilei i przechodził przez Samarię. Droga, którą zdążał, prowadziła obok słynnej w starożytności studni Jakuba. Jej głębokość, około 30 metrów, zapewniała chłodną i orzeźwiającą wodę. Znajdowała się u stóp Garizim, na północ od tej góry. W pobliżu tego miejsca było w starożytności miasto Sychem, wspomniane także w Starym Testamencie. W czasach Chrystusa Sychem już nie istniało, ale była tutaj miejscowość zwana Sychar. Studnia Jakubowa służyła jako miejsce wypoczynku. W południe Jezus usiadł w tym miejscu, znużony podróżą. Ewangelista podkreśla to, co jest związane z ludzką naturą Jezusa – zmęczenie i pragnienie. Ale akcentuje także Jego boski przymiot, a mianowicie wszechwiedzę. Rozmówca wprowadził w zdumienie Samarytankę, gdyż ujawnił jej tajemnicę życia małżeńskiego. Powiedział: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie już czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Ważne jest, że słowa te odnoszą się do Samarytan. Ta grupa etniczna pojawiła się po zniszczeniu Królestwa Północnego w VIII wieku. Samarytanie powstali ze zmieszania się ludności tubylczej z kolonizatorami, którzy przybyli znad Eufratu i Tygrysu. Byli wyznawcami religii mojżeszowej. Po powrocie z niewoli babilońskiej zostali jednak odrzuceni przez Żydów. Wywołało to ostry konflikt, który trwał jeszcze w czasach Chrystusa. Przywódcy duchowi Izraela zakazywali wszelkich kontaktów z Samarytanami, uważanymi praktycznie za pogan. Chrystus podjął jednak rozmowę, prosząc Samarytankę o wodę. Kobieta widziała w Jezusie proroka i dlatego poruszyła sprawę, która niepokoiła zarówno ją, jak i jej współrodaków. Chodziło o miejsce pielgrzymowania, gdzie można spotkać Boga. Tłem, czy raczej punktem wyjścia do dalszej części rozmowy jest góra Garizim, na której znajdowała się kiedyś świątynia samarytańska. Samarytanie i Żydzi różnili się miejscem kultu. Dla Żydów była nim jedynie świątynia jerozolimska. Jezus najpierw przypomniał, że Samarytanie nie znają tego, kogo czczą. Z ksiąg Starego Testamentu przyjmowali oni bowiem jedynie pięcioksiąg. Zatem nie oświecało ich całe objawienie, które otrzymał Izrael. W pięcioksięgu Bóg ukazany jest jako Ojciec, który strzeże swój lud w czasie wyjścia z Egiptu. Ale dopiero psalmiści, prorocy i autorzy ksiąg mądrościowych ukazują niezmierzoną dobroć ojcowską Boga. Z tego powodu to Żydzi, a nie Samarytanie, są prawdziwymi nosicielami objawienia, dzięki któremu Bóg odsłania się światu. Dlatego Jezus stwierdził: zbawienie bierze początek od Żydów. Dopiero po tym wyjaśnieniu Chrystus odpowiedział na pytanie, gdzie należy oddawać cześć Bogu. Oznajmił nadejście godziny ostatecznej. W tej sytuacji dyskusja na temat miejsca czci Boga straciła na aktualności.
Za dzisiejszy wykład dziękujemy księdzu profesorowi Michałowi Bednarzowi, a na zakończenie pytanie konkursowe. Dlaczego Jan Chrzciciel nazwał Jezusa barankiem? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.